Podcast Sparowani. Z tej strony
Grzegorz
i Magdalena. Witajcie. A jeżeli nas subskrybujecie, to witajcie. Jeżeli nas zasubskrybujecie, to macie dodatkowe powitanie. Także warto. Tutaj ściągnąłem z Curtis Connera.
On ma taki nowy początek.
Tak. No. Bardzo nam miło, że jesteście tu z nami. My mamy ze sobą ciepłe napoje. Dokładnie inkę lekarmelową.
Ja mam miodową.
A, okej, okay, dobrze. Także mamy ciepłe napoje. Zapraszamy również was do spożycia ciepłego, dobrego, smacznego napoju. Mamy bardzo dużo do powiedzenia. W tym odcinku, jak zresztą sam tytuł wskazuje, będziemy mówić o bliskości w związku. O tym, jak zadbać o tą bliskość. Czym jest ta bliskość? Jak można przywrócić tą bliskość? Też. Nie będziemy w takim razie jak zwykle przeciągać i przechodzimy do głównego tematu. Pam, 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 pam. Zastanówmy się zatem, czym tak naprawdę jest bliskość.
O bliskości mówimy, że to jest jedna z naszych podstawowych potrzeb. A skąd się to wzięło? Było kilka badań. Jedne z nich prowadził René Split w latach 40. XX wieku na niemowlakach w przyszpitalnym sierocińcu. Wtedy Split opisał depresję niemowlęcą, która wynika z braku kontaktu z matką lub innym obiektem, takim pierwszym. Te osierocone niemowlęta, które Split obserwował, umierały. Chociaż były dobrze odżywione, były zaopiekowane, miały adekwatną opiekę medyczną. W tamtym czasie Split udowodnił, że to nie zarazki, jak wówczas uważano, są przyczyną wysokiej śmiertelności, a całkowita deprywacja opieki macierzyńskiej, czyli brak kontaktu wzrokowego, brak dotyku, głosu matki, po prostu brak obecności tego pierwszego obiektu przywiązania. Stąd wyknuto właśnie taką hipotezę i później wniosek o tym, że bliskość jest jedną z podstawowych potrzeb, bo zaspokojenie tych potrzeb fizycznych to za mało, żeby w ogóle przeżyć. Dlatego będziemy mówić o bliskości w różnych aspektach. O tej bliskości emocjonalnej, o bliskości duchowej, o bliskości intelektualnej. Bo to wszystko tworzy więź. Nie tylko tą pierwszą, którą tworzymy z mamą, czy z innym obiektem przywiązania, ale też relacje w dorosłości.
To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. I chcemy to jeszcze raz nadmienić, żeby to było jasne, czyste i klarowne. Bliskość to nie jest wyłącznie seks i dotyk. Możemy mieć relacje oparte wyłącznie na seksie, na jakimś tam dotyku i one w żaden sposób nie będą bliskie. Na tych osobach nam nie będzie zależeć, tak zwane one night standy. A możemy mieć relacje bardzo bliskie, bardzo intymne, jakiś bliski przyjaciel albo ex-partner, z którym po prostu, jako że nas zna, przeżył z nami wiele, może nam doradzić kompletnie bez tego podłoża seksualnego, tak? Więc to jest coś, co bardzo, bardzo, bardzo chcemy nadmienić. I teraz, skoro wchodzą w grę takie poziomy jak emocjonalny, duchowy, gdzie my się musimy otworzyć, musimy ściągnąć tą maskę, stanąć wręcz tak nago przed tą drugą osobą, no to zrozumiałe, że możemy się tego obawiać. I pojawiają się pewnego rodzaju lęki.
Lęk może być związany na przykład ze wstydem, bo tak jak wspomniałeś, my się obnażamy, opowiadamy o sobie, my się odkrywamy, czasami pewnych rzeczy się wstydzimy. Boimy się też oceny, czy zostaniemy zaakceptowani, czy zostaniemy zrozumieni i też jak zostaniemy ocenieni. Bo stety bądź niestety, ale jesteśmy w systemie oceniania tak naprawdę od dziecka. I choć czasami nie chcemy kogoś oceniać, to i tak trochę oceniamy, więc boimy się też tej oceny. Ten lęk, który przed bliskością pojawia się w nas, czasami może spowodować też to, że wytworzymy pewnego rodzaju mur zdystansujemy się od drugiej osoby. I to działa dwojako. Z jednej strony nie wpuścimy drugiej osoby do środka, do nas, żeby nas poznała, ale też nam będzie trudno wyjrzeć za tego muru, aby autentycznie i bardzo uważnie poznać świat mojego partnera, mojej partnerki. Ten lęk przed bliskością może się jeszcze nam pokazać w takiej obawie przed zlaniem się.
Czyli utratą takiej niezależności, tak?
Tak, utratą niezależności, z taką obawą przed wyznaczaniem granic w związku, czyli z taką obawą przed utratą autonomii.
Okej. Mówimy o bardzo trudnym aspekcie samego związku i kiedy mówimy sobie właśnie o tych wszystkich lękach, no to dochodzi nam taka kwestia ryzyka. Bo boimy się tak naprawdę, że ktoś może nas zranić. W taki, a nie inny sposób. To znaczy nie zaakceptuje nas, albo nas odrzuci, albo my się otworzymy, ktoś nas wyśmieje. No i w ten sposób jakby reagujemy budową tego muru. I koniec końców, kiedy będziemy tworzyć taką relację, to jeżeli o tą bliskość nie zadbamy, to ten związek będzie się budował do pewnego momentu.
Tak, bo będziemy unikać tych głębszych relacji, będziemy unikać rozczarowania, ewentualnego zranienia i tym samym zwiększać dystans między nami.
Tak jest. A nie o tym nam chodzi, jeżeli wchodzimy w jakąś relację. No i teraz postaramy się przeanalizować kilka takich aspektów, które mają wpływ na to budowanie tych murów, albo które mogą nas powstrzymywać przed zbudowaniem tej bliskiej relacji. Jak najbardziej oczywiście ten podcast nie zastąpi jakiejś terapii czy rozmowy ze specjalistą, aczkolwiek być może pomoże w odnalezieniu jakiegoś tropu, gdzie należy szukać ewentualnego rozwiązania. Więc jak już wspomniałem wcześniej, pojawia się zjawisko ryzyka. To znaczy wchodzimy w relację, musimy się otworzyć i podejmujemy swojego rodzaju ryzyko tego, że ktoś na te nasze otwarcie, na to nasze ściągnięcie maski może nas zranić. My siebie oddamy, a ten ktoś nas weźmie, przeżuje i wypluje, od razu odrzuci albo wyśmieje. Są to rzeczy, które bolą, które są przykre, które każdy z nas niestety musi przeżyć.
Też nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powie, że to jest ta relacja. Albo, że w tej relacji nikt nas nie zrani, że to będzie to. Nie ma takiej możliwości. Nie wchodząc i nie próbując być w 100% w tym związku, nie dowiemy się tak naprawdę, czy to jest to, czy to nie to.
Tak, to jest mega fajne, co mówisz, czyli to, że nikt nie przyjdzie i nam nie powie, że to jest ta relacja. To z tą osobą masz spędzić resztę życia, ona ci nigdy niczego nie zrobi. Bo generalnie nigdy nie będziemy tego wiedzieć. Nie wiemy, czy osoba, którą mijamy na przystanku, nas nie chce okraść, czy kolega, który przychodzi z biznesem, nie chce zrobić z nas słupa. Nigdy nie mamy pewności, jakie są intencje w stosunku do drugiej osoby. Nasza rola jest w tym, żeby tą osobę na tyle poznać, na ile też ta osoba nam pozwoli, żeby ją poznać i na ile my będziemy chcieli ją poznać. I na bazie tych informacji podejmujemy to ryzyko. Albo się otwieramy i w to wchodzimy, ale jeżeli już wchodzimy, to jesteśmy za tym, żeby wchodzić już po całości, w sensie otwierać się. O granicach tego otwierania będziemy mówić później, albo nie. Bo tylko podejmując to ryzyko, możemy wypić tego szampana zwanego cudownym związkiem, a nie ryzykując, no niestety, ale no coś zbudujemy na pewno. Pytanie, na jak długo i czy będziemy z tego na tyle usatysfakcjonowani? Czy nie będzie tak, że ciągle będziemy mieli z tyłu jakiś niedosyt? Tak więc, tak patrząc ekonomicznie, trzeba się zastanowić, czy warto jest podjąć ryzyko jakiegoś zranienia, jeśli możemy zyskać cudowny związek. I jeszcze chciałbym tylko dodać, że jeżeli mamy za sobą jakieś nieprzyjemne czy nieciekawe doświadczenia, zostaliśmy zranieni przez partnera bądź partnerkę, tak jak mówiłem, nie zastąpi to terapii, ale ze swojej strony chcielibyśmy przekazać, że dobrym pomysłem, czy warto pomyśleć o swoich porażkach, bólach, takich cięższych chwilach, jako o momentach, które mogą nas wzmocnić, na których możemy się czegoś nauczyć, które możemy wykorzystać w przyszłości dla siebie, wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość. Chodzi o to, żeby to nas wzmocniło, a nie blokowało w podejmowaniu jakichś kolejnych zobowiązań czy korzystania z życia i radowania się z tego życia. To takie dobre, chyba nawet coachingowe słowo. No. No, skoro mówimy o tym podejściu do przeszłości, to myślę, że w pewien sposób wiąże nam się to z kolejnym aspektem, czyli akceptacją siebie, bądź też brakiem tej akceptacji. O co chodzi? Chodzi o to, że bliskość polega na otwarciu przed drugą osobą. Jeżeli mamy się faktycznie otworzyć, to musimy się akceptować. Jeżeli siebie nie akceptujemy, mamy jakieś takie rzeczy, które wolelibyśmy zachować dla siebie, no to jest duża szansa, że będziemy się właśnie obawiać ich pokazać. Więc będziemy zaczynać bawić się w takie gierki. Tego nie pokażę, to ukryję. I to działa do pewnego momentu. Jeżeli spotykamy się raz na jakiś czas, bądź ta relacja jest troszeczkę, powiedzmy, już dłuższa i widujemy się częściej, nocujemy u siebie, jednak wiemy, że to jest na określony czas. Tydzień, nawet na 2 tygodnie, jesteśmy w stanie pewne rzeczy ukryć, pewnych rzeczy nie pokazać. W momencie, kiedy dochodzi do jakiego realnego życia, czy żyjemy ze sobą dzień w dzień, w dobrych, kiepskich, średnich, pachnących i śmierdzących chwilach, te rzeczy ostatecznie wyjdą. Albo będziemy knuć wszelkie możliwe jakieś przedziwne teorie, albo, no nie wiem, będziemy jakieś kombinacje alpejskie robić, żeby coś nie wyszło i trzymać jakieś sekrety. No, nie będziemy mieli takiego poczucia, że jesteśmy w pełni w tym związku. Nie będziemy mieli takiego poczucia, że ta osoba kocha nas, tylko że kocha nasze wyobrażenie o sobie, kocha tą osobę, którą my przedstawiamy.
Bo właśnie budując bliskość, albo myśląc o bliskości, tak jak wspomniałeś, warto zacząć od samego siebie. Świadomość własnych granic, świadomość własnych wad i zalet, potrzeb emocjonalnych, własnych emocji. Taka samoakceptacja, no, jest pierwszym krokiem tak naprawdę do budowania bliskości z drugą osobą. Jesteśmy blisko siebie, znamy siebie, wtedy wchodzimy w relację z drugą osobą i tu próbujemy coś razem na wspólnym polu zdziałać.
Uważam, że jako moja żona powinnaś wiedzieć o mnie wszystko. I że ja powinienem móc powiedzieć ci wszystko.
Dziękuję.
No i a propos mówienia tego wszystkiego.
Tak.
To tak może troszeczkę paradoksalnie, bo będziemy mówić o granicach w związku.
Bo w tym wszystkim mówieniu o wszystko, warto też zadbać o te granice. Kiedy ty, jako jedna z dwóch połówek, potrafisz zachować własną odrębność, powiedzieć nie zgadzam się na coś, albo po prostu nie w sytuacjach, w których czujesz, że tak powinno być, to właśnie pozwala na budowanie bliskości. Ponieważ zapewnia poczucie bezpieczeństwa, zapewnia poczucie takiej odrębności i autonomii. Jesteśmy w tym szczerzy, jesteśmy w tym autentyczni i dbamy o to, że w związku mamy tą przestrzeń na my razem oraz na ja i ja. czyli to drugie ja. Każdy z nas ma swoje ja.
Twoje ja, moje ja.
I to jest fajne i razem mamy tą przestrzeń my.
Tak.
To są zdrowe granice. Nie bójmy się też tego, że będąc z kimś blisko, permanentnie wejdziemy w ten stan bliskości. To naturalne i zdrowe, że czasami potrzebujemy pobyć sami, że czasami potrzebujemy zachować pewne rzeczy dla siebie, że czasami potrzebujemy spędzić czas z kimś innym albo przemyśleć coś i niekoniecznie się z tym podzielić akurat w tym momencie. Może za jakiś czas będziemy na to gotowi.
Te granice, szczególnie na początku, mogą nam pomóc w poczuciu pewności siebie. To znaczy, jeżeli znamy swoje granice i wiemy, że ten partner uszanuje te granice, mamy do niego na tyle zaufania, to łatwiej nam jest się przed nim otwierać. Bo jeżeli wiemy, że w momencie, kiedy powiemy nie albo stop, to partner się wycofa ze zrozumieniem i poczeka, aż znowu nadarzy się okazja, w której my będziemy chcieli obopólnie powiedzmy, penetrować te obszary, no to jesteśmy bardziej skorzy do tego, żeby się otwierać. Puszczamy kogoś do domu, to niech ściągnie ładnie buty najpierw, założy laczki i ładnie chodzi. Niech nie zagląda nam do szafek, dopóki my grzecznie mu na to nie pozwolimy.
Dokładnie tak.
Tak, wspominaliśmy o tym, że ta bliskość to nie jest wyłącznie sfera seksualna, jednakże nie może zabraknąć tutaj punktu dotyczącego dotyku. Tylko właśnie chcemy zaznaczyć, że dotyk nie jako seks, a dotyk jako takie budowanie intymności, jakieś czułe gesty, bo tak jak mówiłaś wcześniej o tych badaniach, o noworodkach, dotyk generuje oksytocynę.
Hormon miłości, hormon przywiązania.
Tak jest.
No, oksytocyna to hormon bliskości, hormon przywiązania. On wzmacnia zaufanie, wywołuje chęć takiego ponownego dotyku, bycia razem. Napędza trochę nam ten mechanizm. A propos dotyku, to były jeszcze takie badania przeprowadzone w Harvardzie, gdzie zostały przeprowadzone 5-minutowe wywiady z parami na temat łączących ich relacji i trudnych momentów, które się zadziały w tej relacji. W czasie badania partnerzy siedzieli obok siebie i rejestrowano częstotliwość i długość kontaktu dotykowego między nimi w trakcie tych 5-minutowych rozmów. Wyniki mówią nam o tym, że pary, które częściej się dotykały, postrzegały swoją relację jako bardziej satysfakcjonującą.
Czyli zanim będziemy skupiać się na tym, żeby poprawiać naszą bliskość przez łóżko i przez seks, bo to może być taki pierwszy odruch, że nie idzie nam w łóżku, to znaczy, że nie jesteśmy ze sobą blisko. Zastanówmy się nad tym, czy działamy za dnia, czy są te gesty. Jeżeli siedzimy obok siebie, to czy jest jakiś tam kontakt fizyczny. Czy jeżeli idziemy gdzieś na spacerze, to czy trzymamy się za rękę? Czy są jakieś takie czułe gesty? Zadbajmy o tą taką intymność, ale w ciągu dnia, poza tym łóżkiem. Buzi w policzek, buzi w czułko, buzi w czubek głowy. Gdzieś tam pomiziajmy, złapmy w pasie, przytulmy. No jest ogrom przeróżnych miłych gestów, które można wykonać w stosunku do drugiej osoby i wierzę głęboko w to i wydaje mi się, że te badania też to potwierdzają, że takie gesty prędzej zbliżą nas do siebie niż sam seks. Ten seks będzie taką wisienką wobec zbudowania tej relacji za dnia.
Wspomniałeś jeszcze o intymności. Intymność to też jest taka część bliskości ważna. Na pewno taka otwartość w dzieleniu się swoimi wewnętrznymi rozterkami, emocjami, taką intymnością na poziomie emocji, uczuć, przemyśleń ma przeogromne znaczenie, bo my w tym momencie odsłaniamy się, odsłaniamy bardzo często najbardziej intymne treści, emocje, wspomnienia, bardzo często trudne przeżycia, które mamy. Z taką nadzieją i z takim przekonaniem, że druga osoba postara się nas zrozumieć, postara się nas zobaczyć w tych wszystkich sytuacjach i tak, jak może wesprzeć.
I zaakceptować.
I zaakceptować też, tak. I właśnie ta intymność też jest nam potrzebna w tej bliskości.
No i przedostatni punkt. Bliskość podlega zmianom.
Bliskość w związku się zmienia, tak jak zmienia się nasza relacja. My, gdy się zakochujemy, poznajemy, bardzo namiętnie przeżywamy pewne rzeczy i mówimy wtedy wręcz o takim wybuchu bliskości. Chcemy być ze sobą blisko, zarówno tak psychicznie, ale też tutaj bardzo fizycznie. Ten dotyk jest nam potrzebny i zabiegamy o niego.
No tak, no chcemy się bez przerwy widzieć. Jak idziemy na spacerze, to cały czas trzymamy się za rękę, ciągle się przytulamy.
Tak, my wręcz cierpimy, jak nie jesteśmy przy drugiej osobie. Stety bądź niestety, ta początkowa fala bliskości nie trwa wiecznie, nie skończy. Ona się po prostu zmieni. W kolejnej fazie rozwoju związków, w taki sposób naturalny, pojawi się konflikt pomiędzy dążeniem do bliskości, a dążeniem do autonomii. Czyli jesteśmy w konflikcie. Albo chcemy być blisko, albo nie chcemy być blisko, bo nie jesteśmy być w stanie blisko. To znaczy, chcę być blisko, mam tą potrzebę bycia przy tobie, ale jednocześnie staram się zadbać o to właśnie ja, o którym wcześniej mówiliśmy. Trochę się separuję i tak się miotam między tym, czy być razem, czy być osobno. Ostatecznie ten konflikt, potrzeba bliskości, autonomii ma doprowadzić do tego, że nam uda się zbudować to my.
Ten osobny byt.
Tak, ten osobny byt. Ja i my.
I budujemy my. Okay.
I oto my wtedy walczymy, pielęgnujemy, dbamy, no bo to jest to nasze my, które udało nam się zbudować.
Czyli rozmowa w tym przypadku będzie na pewno pomocna. Dobrze, no to udało nam się przejść przez te wszystkie punkty. Na koniec chcemy zastanowić się nad tym, że czujemy, że coś nie gra. To znaczy jesteśmy w związku, mamy wrażenie, że troszeczkę się od siebie oddalamy, nie ma już tej takiej bliskości, może jak była kiedyś. Co realnie, jakie kroki możemy podjąć na przykład już dzisiaj albo jutro, żeby mieć poczucie, że faktycznie już coś robimy. No i na początek oczywiście nie mogło zabraknąć rozmowy. Jeżeli widzimy problem, to najlepiej jest usiąść i z tą drugą naszą połówką porozmawiać. Oczywiście zachowując wszelkie możliwe zasady prawidłowej rozmowy, które zostały szeroko omówione w naszym podcaście dotyczącym tego, jak rozmawiać w związku. Jeżeli zaczniemy rozmawiać, to być może uda nam się dojść do jakichś ciekawych wniosków.
Już samo powiedzenie o tym, że czujemy, że coś się zmieniło, że czegoś nam brakuje, że kiedyś było tak, teraz jest tak i jest nam z tego powodu przykro, albo chcielibyśmy coś zmienić, jest już naprawdę dużym krokiem. Warto też do takiej rozmowy się przygotować, to znaczy zadbać o to, żeby była ta przestrzeń, była uwaga i taka chęć na zrozumienie też drugiej osoby. I naprawdę samo podjęcie takiej rozmowy jest już dużym krokiem do tego, żeby na nowo może nie zbudować bliskość, ale żeby po prostu tak autentycznie i szczerze o tym porozmawiać.
Tak, to jest mega ważne, co mówisz. To są dwie rzeczy, których może nie widać, ale one są wielkie. Pierwsza rzecz to jest to, że zauważamy ten problem. To jest już ogromna rzecz. A druga to jest to, że podejmujemy tą rozmowę. Bo dzięki temu dajemy sobie szansę na to, żeby ten problem rozwiązać. Teraz będziemy mówić o bardziej takich praktycznych rzeczach, o rozwiązaniach, które możemy zaproponować w trakcie tej rozmowy. Tu pomyśleliśmy, że dobrym pomysłem byłoby wygospodarowanie czasu wyłącznie dla siebie. Jeżeli jeszcze mówimy o tym, że są dzieci, oboje pracujemy, no to wiadomo jak to jest. Praca, dom, dziecko, zakupy, szkoła po dziecko, żłobek, pranie, gotowanie, sprzątanie, spanie. Praca, dom, zakupy, dziecko, szkoła. No jeden wielki kogiel-mogiel. I teraz w trakcie tego kogla-mogla, no niestety, ale musimy o sobie pamiętać. I jesteśmy realistami, zdajemy sobie sprawę z tego, że może nie być szansy na to, żeby wygospodarować dla siebie całego dnia. Być może jesteście w stanie wygospodarować dla siebie jedną godzinę tygodniowo, jakościową, wyłącznie dla was godzinę tygodniowo. Idziecie na spacer, we dwójkę, za rękę, rozmawiacie. Zagrajcie może w jakąś planszówkę, rozmawiając. Usiądźcie na kanapie i rozmawiajcie. Ugotujcie coś wspólnie i zjedzcie, bez telewizji, bo rozmawiając. Miejcie dla siebie tą godzinę. Jestem przekonany, że jeżeli nie będziecie mieli żadnych rozpraszaczy i będziecie mieli szansę na to, żeby na spokojnie ze sobą porozmawiać, to ta godzinka będzie powolutku się rozszerzać, bo to będzie wasz czas, o który z czasem będziecie coraz bardziej dbać o to, żeby ten czas dla siebie mieć. Następną rzeczą jest zadbanie o poczucie bezpieczeństwa i szczerości. Jeśli mamy jakieś niedomknięte, ciągnące się jak gluty sprawy, domknijmy je. Pokażmy, że nam zależy. Jeżeli, jak co niektórzy, nie potrafimy iść do lekarza, a cały czas mówimy, że pójdziemy do tego lekarza, to idźmy wreszcie do tego lekarza. Pokażmy, że potrafimy być czyjąś podporą i wsparciem, że można na nas polegać, bo z pewnością na początku związku o tym myśleliśmy.
Bo czasami, tak jak wspomniałeś, pewne rzeczy zostają nam w głowie, my do nich wracamy, że a miał coś zrobić, albo a obiecała mi coś, mieliśmy coś razem zrobić, a nie dotrzymała słowa. I to, jeżeli to jest nieprzegadane albo niezamknięte, to zostaje w nas. Więc warto to albo przegadać, albo po prostu te sprawy podomykać.
Tak jest. Kolejnym takim pomysłem jest zastanowić się nad tym, jak było kiedyś i być może wrócić do jakiejś czynności, którą kiedyś robiliśmy, no jednak przez upływ czasu, przez napływ obowiązków przestaliśmy to robić. A była to rzecz, która nam obojgu sprawiała radość.
Coś takiego z początku związku, tak? Takie pierwsze.
Tak, tak. Chodzi o coś, co nas łączyło. Na przykład wspólnie uprawialiśmy sport, ale przestaliśmy. Nie musimy robić tego wyczynowo, ale możemy to właśnie znowu robić raz w tygodniu. Miejmy raz w tygodniu wyjście, może nie biegać, ale dłuższy spacer, gdzie będziemy wspólnie te kalorie palić i wybierać sobie jakieś tam trasy. Kolejnym punktem będzie coś podobnego, aczkolwiek innego. To znaczy poszukać jakiejś wspólnej czynności, ale nowej. Takiej, w której oboje będziemy musieli pokonać jakieś swoje słabości, oboje będziemy musieli się czegoś nauczyć, oboje wchodzimy w całkiem nowe role. I jedna strona, drugą stronę będzie musiała w tym może wspierać i może nauczymy się o sobie czegoś nowego. I na koniec, bycie aktywnie zainteresowanym drugą osobą. Zadawanie pytań, słuchanie, bycie zaciekawionym tą osobą. Wspaniałym uczuciem jest bycie wysłuchanym.
Tak.
I wiedzieć, że drugą osobę interesuje nasze życie i to, co robimy. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie zrozumieć w większości tego, co mówi nasza druga połówka, chociażby przez wgląd na przeróżne zawodowe terminologie, to jesteśmy w stanie wyłapać odczucia, uczucia, obawy, strachy, radości tej drugiej strony. I być może pod tym aspektem jesteśmy w stanie tą drugą stronę wesprzeć. To znaczy, w pracy stało się to, a ja jestem na przykład smutna. Dzięki temu wiemy, że możemy coś zrobić. Tak, kochani, rozumiem. Dlatego może zróbmy coś, tak? Naprawię klamkę. Dzięki czemu będzie super. No, także słuchajcie aktywnie, angażujcie się. A, jeszcze właśnie oprócz takiego aktywnego słuchania z tym angażowaniem się, no to jeżeli na przykład ktoś wędkuje i zawsze na to wędkowanie idzie sam, no to wiadomo, że nie musimy ciągnąć się jak rzep uczepiony ogona za tą osobą na to wędkowanie, ale raz na jakiś czas zaproponujmy. Może mogłabym, czy mógłbym, bo zapewne mogłabym, pojechać z tobą powędkować. Postarajmy się zaciekawić i zainteresować tym hobby drugiej osoby. No i tyle.
No i tyle.
No i mamy to.
Mamy to.
Na koniec w takim wypadku chcielibyśmy wam powiedzieć, że oczywiście rozmawiajcie, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, uzmysłowienie sobie tego, że jest jakiś problem, to jest jedna rzecz. Bardzo ważna.
Czy będziemy mówić o her?
Tak. Powiesz?
Bo tak, będąc dzisiaj na spacerze, zastanawialiśmy się, czy jest jakiś film, który moglibyśmy wam polecić do obejrzenia właśnie w temacie bliskości. I zgodziliśmy się, że Her jest filmem, o którym właśnie chcieliśmy powiedzieć. Zachęcamy do obejrzenia, żeby zobaczyć i przyglądnąć się właśnie temu, że bliskość to nie tylko kontakt fizyczny. Film pokazuje po pierwsze przeogromną taką naszą chęć i potrzebę bliskości, jaką my jako ludzie w sobie mamy, a po drugie to, że tą bliskość można też budować rozmową.
Wyłącznie zresztą rozmową.
Wyłącznie zresztą rozmową. No wiadomo, że to jest film i że to w życiu trochę inaczej wygląda. Niemniej jednak film pięknie nam pokazuje, jaką ogromną potrzebą jest potrzeba bliskości, pokazania się drugiej osobie, bycia w relacji, obdarowania kogoś sobą.
Tak. To takim dobrym słowem, bądźcie prawdziwi, kochajcie się.
I do bliskiego zobaczenia.
O, nieźle, nieźle. Do bliskiego zobaczenia. Wszystkiego dobrego, zdrówka i do usłyszenia za tydzień.